Chwała Bogu, bracia i siostry. Zanim przejdę do usługi Bożym Słowem, chciałbym przekazać Wam pozdrowienia od rektora Seminarium Teologicznego w Ustroniu, pastora Andrzeja Lubera, a także od pastora Leszka Mochy. Mieliśmy przyjemność wraz z Łukaszem Raszką w zeszłym tygodniu być właśnie na seminarium, na kolejnym zjeździe, czyli w czwartek, w piątek i w sobotę. I mieliśmy właśnie tutaj gościa, którym był pastor Leszek, który prowadził z nami wykłady dotyczące Ducha Świętego. I zarówno pastor Andrzej, jak i pastor Leszek prosili, abyśmy przekazali serdeczne pozdrowienia dla naszych rodzimych zborów. Dlatego teraz to właśnie też czynię. I przechodząc już do tematu dzisiejszej usługi, nazwałem go sobie tak dość specyficznie. Temat dzisiejszej usługi brzmi następująco. Tu nie zawsze chodzi o ciebie. I wiecie, żyjemy w takich czasach, żyjemy na świecie, w którym ludzie dość mocno, zarówno ludzie i świat, są zaabsorbowani podążaniem za spełnianiem własnych potrzeb. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że świat woła do nas, żyj tu i teraz, docześnie, ciesząc się wszystkim, co serwuje świat. Nie tylko spełniając swoje marzenia, spełniając jakieś swoje potrzeby, jakieś doznania, ale także świat promuje to, abyśmy wspinali się w szczeblu kariery tak dość mocno, w takim wyścigu szczurów. I można się czasem zastanowić, czy to wszystko jest potrzebne i czy to wszystko też powinniśmy wplatać w nasze życie jako chrześcijan. I tutaj myślałem na tym, że świat dosłownie woła: koncentruj się na sobie samym. Koncentruj się na twoich potrzebach, bo to jest priorytetem. A potrzeby innych ludzi zdarzają się, że schodzą gdzieś na drugi, trzeci plan, być może gdzieś dalej. I to się właśnie kłóci trochę z tym, w co wierzymy i co wyznajemy. I przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na Jezusa Chrystusa, to myślę, że zarówno dla was, jak i dla mnie, nie zawaham użyć się takiego sformułowania, że był on przede wszystkim mistrzem w troszczeniu się o innych ludzi. Był mistrzem w zaspokajaniu potrzeb innych ludzi. I tutaj, naśladując przede wszystkim Jezusa Chrystusa, powinniśmy właśnie patrzeć na Niego, który jest dla nas wszelkim wzorem w postępowaniu, i jednak brać pewnego rodzaju poprawkę na to, co mówi świat, jak żyje świat i jak żyją ludzie tego świata. Dlatego myślę, że pojęcie zwane egoizmem nie jest raczej nam wszystkim tutaj obce. I ja sobie napisałem krótką definicję egoizmu. Chciałbym ją tutaj przytoczyć i przeczytam ją dla was. Egoizm jest wysunięciem swojego własnego szczęścia na czoło i poszukiwaniem swojego dobra, ponieważ jest to korzyścią. Osoba, która jest egoistą, przekłada swoje własne szczęście ponad inne rzeczy o wielkiej wartości, takie jak dobro innych ludzi, czy dobro ogółu, bądź dobro świata. I kluczem jest w naszej postawie miłość. Trwanie w miłości oznacza uciekanie od samolubstwa i od egoizmu. Możemy tutaj przeczytać fragment z Ewangelii Jana, z 15 rozdziału, będziemy czytać wiersz 13. I brzmi on następująco. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Czyli właśnie źródłem tego naszego postępowania jest miłość. I przede wszystkim to z miłości do Pana Jezusa, z miłości do innych ludzi, w naszych sercach właśnie pojawia się taka postawa, która pozwala nam na pomaganie i zaspokajanie potrzeb innych ludzi. I to, co jest też przede wszystkim bardzo ważne i istotne, to to, aby była też pewnego rodzaju odpowiednia równowaga, jak we wszystkich dziedzinach naszego życia. I gdy nie zaspokajamy naszych własnych potrzeb, ciężko być tylko i wyłącznie odpowiedzią na czyjeś potrzeby, gdy sami ciągle jedziemy na tak zwanym deficycie. I tutaj chodzi mi o coś takiego. Odpowiednia równowaga i balans to jest właśnie klucz w naszym życiu. W naszym życiu jako chrześcijan. Są to dwa słowa, które często po prostu są zawierane w naszym życiu. Balans i klucz, równowaga. Czegoś nie może być za dużo, czegoś nie może być za mało. I tutaj przede wszystkim chodzi to w rozumieniu takim, że łączymy tutaj własne potrzeby i innych ludzi, a nie idziemy w dwie różnego rodzaju skrajności. Czyli albo skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie, olewając tak w cudzysłowie potrzeby innych ludzi, albo znowu idziemy w drugim kierunku, czyli zaczynamy troszczyć się tylko i wyłącznie o innych ludzi, co powoduje pewnego rodzaju problem, że zaniedbujemy potrzeby, które są niezbędne w naszym życiu i przede wszystkim są też niezbędne do tego, abyśmy mogli funkcjonować. I chciałbym, abyśmy tutaj skupili się na pewnej przypowieści, która w pewnym sensie jest troszeczkę oklepana, ale zauważyłem, że już raczej dawno nikt z mówców czy też kaznodziejów, którzy stali na tym miejscu, jej nie przytaczali. Więc chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się krótko nad miłosiernym Samarytaninem. Otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Łukasza. Jest to 10 rozdział, będziemy czytać wiersze od 30 do 37. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wiersze od 30 do 37. Lecz Jezus odpowiedział: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce bandytów, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając na pół umarłego. A przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Podobnie i Lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął. Lecz pewien Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego, a gdy go zobaczył, ulitował się nad nim. A podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje zwierzę, zawiózł go do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz odjeżdżając wyjął 2 grosze, dał gospodarzowi i powiedział: opiekuj się nim, a wszystko co wydasz, ponadto oddam ci, gdy wrócę. Który z tych 3 twoim zdaniem był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? A on odpowiedział: ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: idź i ty czyń podobnie. Jest to historia nam bardzo znana. Myślę, że przynajmniej każdy z nas słyszał tą historię już kilka razy. Mamy tutaj naszą główną postać, którym jest poszkodowany. Zmierzał on z Jerozolimy do Jerycha i mamy 3 osoby, które również podążały tą drogą. Był to kapłan, był to Lewita i wymieniony jako ostatni Samarytanin. I to, co jest taką ciekawostką, gdy sprawdzałem położenie Jerozolimy i Jerycha, Jerozolima znajduje się około 580 metrów nad poziomem morza, natomiast Jerycho znajduje się około 270 metrów poniżej poziomu morza. I jest ono usytuowane właśnie w takiej dolinie. Czyli stąd jest tutaj ta informacja, że nasz główny bohater schodził z Jerozolimy do Jerycha. I gdzieś przepatrując się tym wysokościom, jest jakieś 850 metrów tych przewyższeń. Stąd tutaj jest właśnie ta informacja. Nie do końca udało mi się sprawdzić dobrze, jaka to jest odległość, ale nie jest to jakaś duża odległość, maksymalnie do 30 kilometrów. Nie wiem na 100%, czy to jest ta odległość, ale myślę, że to też nie jest jakimś takim wielkim problemem. I mamy tutaj właśnie tą sytuację, gdy ten nasz bohater udał się z Jerozolimy do Jerycha i w trakcie po prostu tej drogi został napadnięty, wpadł w ręce bandytów, którzy go brutalnie pobili, obrabowali i zostawili tak naprawdę na wpół umarłego na pastwę losu. I pierwszą osobą, która przechodzi tą drogą, jest kapłan. I co robi kapłan? Przypadkiem szedł tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i ominął. Tutaj chciałbym się skupić na tym, że tak naprawdę ta postawa była bardzo dziwna i dla nas przede wszystkim jest ona niezrozumiała. Z racji tego, gdy najpierw sobie pomyślimy, kim był kapłan i jaką on sprawował funkcję, powinno nam się wydawać od razu, że to będzie właśnie ta pierwsza osoba, która podejmie jakąkolwiek pomoc. Ale tutaj myślałem sobie w domu o czymś takim, że kapłan w dodatku był osobą, która pełniła posługi i on powinien przestrzegać prawo Boże. Ale co się okazało? W jego postawie, właśnie widzimy to tutaj w Bożym Słowie, to prawo po prostu było martwe. On nie stosował tego prawa w swoim życiu. On zostawił tego człowieka po prostu na pastwę losu. I gdy zastanawiamy się też nad tym, to, co nam mówi ten 30 wiersz, to mamy tą informację właśnie o tym, że nasz poszkodowany zmierzał z Jerozolimy do Jerycha. Ale dalej Biblia daje nam tak jakby otwartą kompozycję. I tutaj możemy się zastanawiać, czy pozostała trójka, kapłan, lewita oraz Samarytanin, szli w tym samym kierunku, czy być może nie podążali z Jerycha do Jerozolimy. I to jest taka kwestia, która jest, że tak powiem, do jakiegoś zastanawiania się. I pomyślałem sobie nawet, co by było, gdyby ten kapłan właśnie podążał do Jerozolimy posługiwać. Więc tym bardziej troszeczkę taka patowa sytuacja, gdzie on powinien okazać przede wszystkim to miłosierdzie, mógł udawać się właśnie do Jerozolimy, do świątyni, aby pełnić swoją funkcję, żeby służyć Bogu, a okazuje się, że w jego sercu był problem. On nie potrafił po prostu pomóc. I tutaj drugą osobą, która przechodziła tą drogą, jest lewita. Wiersz 32 mówi nam o tym, podobnie i lewita, gdy dotarł na to miejsce, podszedł, zobaczył go i ominął. Różnica 31-32 wiersz. Kapłan zobaczył go i ominął. Lewita posuwa się troszeczkę dalej. On podszedł, zobaczył go, ale też ominął. W pewnym sensie nie wnosi tutaj do tej całej tej sytuacji nic nowego. Zastanawiałem się też nad tym, czy być może ten lewita właśnie nie pomyślał, skoro zobaczył tego człowieka, który został pobity, czy na przykład ci rabusiowie, ci zbójowie nie czają się gdzieś dalej i być może też po prostu się przestraszył, że jeżeli zostanie, pomoże, to oni na niego także napadną. Ale oczywiście to tak jakby nie usprawiedliwia jego sumienia, to nie usprawiedliwia jego serca, to nie usprawiedliwia jego postawy, czyli tego, że nie okazał przede wszystkim miłości bliźniemu w potrzebie, który był w ogromnej potrzebie. I to, co jest bardzo ciekawe, to trzecią przechodzącą osobą tą drogą był Samarytanin. I 33 wiersz mówi, że Samarytanin, będąc w podróży, zbliżył się do niego, a gdy go zobaczył, ulitował się nad nim, podszedłszy, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą, winem, potem wsadził go na swoje zwierzę i zawiózł do gospody i opiekował się. To, co też jest taką ciekawostką, to tutaj są pewne koneksje pomiędzy Żydami a Samarytanami. Nie do końca jest tak, że oni ze sobą żyli w zgodzie. Nie będę w to wchodził, ale to też, co jest ciekawostką, to tutaj Samarytanie też mieli swój kult religijny, świątynię, która znajdowała się na górze Gerazim i podczas powstania Machabeuszy ta świątynia została zniszczona. Ale to, co jest właśnie bardzo ciekawe, to ten niespodziewany Samarytanin, to właśnie on w naszych oczach uznaje, w naszych oczach tak naprawdę jest tą osobą, która okazuje tą prawdziwą miłość do drugiej osoby. Czyli nie jest tą osobą, która kieruje się tą postawą egoizmu, którą kierował się kapłan i lewita. On robi zupełnie co innego, że tak powiem full service. I gdy zastanawiałem się właśnie nad tą historią i podsumowując przede wszystkim tą historię, pomyślałem sobie o takich słowach kluczach, patrząc na Samarytanina i na jego postawę i wypisałem sobie trzy takie słowa klucze. Pierwsze, ulitował się. Drugie, opatrzył. A trzecie, opiekował się. I gdy tak zastanawiałem się właśnie nad tym tekstem, popatrzyłem, że dosłownie ta jego pomoc była właśnie trzyfazowa. I można powiedzieć, że na każdym etapie tej pomocy on mógł przestać to robić i nikt by nie miał do niego żadnych pretensji. Zrobił swoje, sumienie mógł mieć czyste. Czyli najpierw mógł ulitować się nad nim w jakimkolwiek słowa tego znaczeniu i wszystko byłoby okej. W cudzysłowie sumienie byłoby czyste, mógł iść dalej. Ale on robi coś ponad. On pokazuje prawdziwą miłość. On pokazuje prawdziwą troskę o ludzkie potrzeby. I co robi dalej? Drugie słowo, opatrzył. Opatrzył rany tego człowieka. I trzecie słowo, co robi dalej? Opiekował się nim. Zabrał go na swoje zwierzę. Tutaj Biblia nam nie mówi, czym podróżował, jakie to było zwierzęcie dokładnie. Gdzieś możemy snuć jakieś domysły, ale nie jest to w chwili obecnej potrzebne. I właśnie zabrał go do gospodarza, który po prostu w tym momencie opiekował się nim przez pewien okres czasu. Nazajutrz Boże Słowo nam tutaj mówi, że on wyjeżdża i postanawia dać temu gospodarzowi 2 grosze. Powiedział mu, opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad, oddam ci, gdy wrócę. I patrząc do Biblii Warszawskiej, w tamtym tłumaczeniu jest napisane, że dał temu gospodarzowi 2 denary. I jak wiecie, denar jest to jednostka monetarna, która była używana w tamtych czasach. Jest ona nam troszeczkę bardziej bliższą jednostką monetarną. Zapewne pamiętacie przypowieść o winnicy, gdy wychodzi właściciel winnicy i z rynku zgarnia robotników. Najpierw wczesnym rankiem, potem o 3, 6, 9 i 11 i ustala zapłatę właśnie w wysokości 1 denara. Stąd denar myślę, że jest dla nas przede wszystkim bliższy. I denar najprawdopodobniej był właśnie tą przysłowiową dniówką pracy. Czyli można powiedzieć, że ten Samarytanin ofiarował gospodarzowi 2 dniówki na te potrzeby, ale on robi znowu coś więcej. Jego serce i jego postawa nie poprzestaje na tym. On łamie, można powiedzieć, taki swój prywatny, własny komfort i myślę, że to jest przede wszystkim bardzo szczere, i daje tą informację, tutaj nam ten 35 wiersz, opiekuj się nim, a wszystko, co wydasz ponad to, oddam ci, gdy wrócę. I gdy tak zastanawiałem się nad tym fragmentem, oczywiście tego tutaj nie ma w Bożym Słowie, ale po to mamy nasz umysł, by czasem go użyć i ulec jakiejś takim wyobrażeniu sytuacji. Zastanawiałem się nad taką sytuacją, że po tych kilku dniach, gdy ten gospodarz opiekuje się tym pobitym człowiekiem, dajmy na to po 10 dniach, wraca ten Samarytanin, ten gospodarz mówi, no słuchaj chłopie, te 2 denary, co mi dałeś, to jest nic, proszę dopłać. On z takim szczerym sercem wyciąga pieniądze z sakiewki, daje pieniądze i ten człowiek już był w takim stanie, że mógł z nim porozmawiać i z jednej strony się mocno cieszy, a z drugiej strony jest zakłopotany, bo nie ma przy sobie pieniędzy, został obrabowany. I wiecie, i znowu się zastanawiam nad tym, co robi ten miłosierny Samarytanin. Tak poszedłem fantazją dość mocno i on go tak przytula i mówi, nie jesteś mi nic winien. Zrobiłem to dlatego, bo znalazłeś się w potrzebie i wierzę, że gdybym ja był w potrzebie, zrobiłbyś to samo. Tutaj chciałbym podkreślić, że to nie jest interpretacja wynikająca z tego, co tutaj jest napisane, ale to jest gdzieś taka luźna myśl. Myślę, że nie jest to niczym złym. I przechodząc dalej, zastanawiałem się nad aspektem egoizmu w takim drugim wariancie, który dotyczy przede wszystkim pola misyjnego i ewangelizowania ludzi. I może się zdarzyć w naszym życiu jako chrześcijan, że tak naprawdę w kwestii wypełniania nakazu misyjnego nie do końca jest nam tak łatwo. Nie do końca jest nam łatwo zwiastować Ewangelię. Może przypomnijmy sobie, gdzie ten nakaz misyjny jest zawarty. Jest on zawarty w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, wiersze od 18 do 19. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wiersze od 18 do 19. Wtedy Jezus podszedł i powiedział do nich, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tak naprawdę jest to sam nakaz Pana Jezusa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Jak dobrze wiemy, Jezus nie przyszedł na świat do jakiejś wąskiej grupy ludzi, ale Jezus przyszedł do każdego człowieka, który pragnie zbawienia. I dlatego przede wszystkim każdy chrześcijanin zobowiązany jest do tego, aby zwiastować Ewangelię. I tak naprawdę czasu na to mamy coraz mniej. I na naszej drodze życia, w zależności od tego, ile mamy lat, mogło się pojawiać setki, a nawet tysiące osób. I każda z tych osób, która nie zna Boga, może bądź powinna usłyszeć Ewangelię z naszych ust. I tak naprawdę misyjny nakaz Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza nie jest też skierowany w ściśle konkretną grupę ludzi. On nie dotyczy tylko pastorów. On nie dotyczy tylko rządzących zborem. On nie dotyczy tylko liderów. Misyjny nakaz ewangelizacji jest skierowany do każdego z nas. On jest skierowany zarówno do mnie, jak i do ciebie. I to są dość mocne słowa, które powinny wybrzmiewać cały czas w naszym życiu. I wiecie, możemy czasem zadawać sobie takie pytanie, możemy ubolewać nad tym, że być może wkradnie się w nasz umysł takie myślenie, że mamy taką samą liczbę członków, przybliżoną liczbę członków, że jest ten rozrost, ale nie jest on tak mocno dynamiczny i możemy tutaj szukać problemu w innych ludziach, a nie szukać problemu w nas samych. I to, co tak przyszło mi na myśl, to zacząłem się zastanawiać nad tym i po prostu stwierdziłem, że musimy sobie zadać jedno podstawowe pytanie. Co w tym kierunku robi każdy z nas, aby te mury się zapełniły? Aby tutaj było więcej ludzi z zewnątrz? Ilu ludzi tak naprawdę przyprowadzam do kościoła? I czy w ogóle przyprowadzam jakichś ludzi do kościoła? A może jest trochę gorzej? A może jest bardziej tragicznie? I nawet jeszcze nigdy nikomu nie zwiastowałem Ewangelii. I jeżeli tak jest w naszym życiu, to pora, aby to po prostu zmienić. I chciałbym, abyśmy otworzyli list do Kolosan. Będziemy czytać 4 rozdział, wiersze 5 i 6. I brzmią one następująco. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są z zewnątrz, odkupując czas. Wasza mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. Ten sam fragment przeczytam z Biblii Warszawskiej. 4 rozdział, wiersze 5 i 6 i brzmi on następująco. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Wykorzystując czas. Wiecie, tego czasu jest tak niewiele. Są różne sytuacje, bardzo różne sytuacje w naszym życiu. I to, co tak mocno mnie uderzyło właśnie przez ten miniony tydzień i jeszcze ten tydzień, który trwa, właśnie Bóg mówił do mojego życia, do mojego serca, Błażej, bierz się do roboty. To, co robisz, to jest ciągle za mało. Ci ludzie wszyscy idą na zatracenie. Tych ludzi wokół nas jest po prostu masę. Naprawdę masę. I będąc na seminarium, mieliśmy właśnie przerwę w wykładach i seminarium odbywa się właśnie w kościele Betel w Ustroniu. Mamy nieopodal tam sklep Żabka. Gdy mamy tą przerwę 15-minutową, udajemy się tam. Ci, którzy piją kawę, idą po kawę. Ja, wydaje się to ciągle dziwne, jestem osobą nie pijącym kawy. Nie przepadam za tym trunkiem, nie lubię tego trunku. Już mnie odrzuca sam zapach czasem, no ale są też i tacy ludzie oczywiście, nie? I gdzieś w przerwie między wykładami szliśmy do tej Żabki. Ja i moich dwóch kolegów, jeden z Kielc, drugi z, nie pamiętam tej miejscowości, ale z województwa małopolskiego. No i wiecie, oni już weszli do tego sklepu i przed tym sklepem tak 2 metry od drzwi kręcił się taki człowiek, no wyglądał tak dość mocno sponiewierany przez życie i tak jakby no nie do końca wszystko wskazywało na to, że on był trzeźwy i gdzieś no był, że tak powiem, zdruzgotany raczej przez życie i jakby coś chciał po prostu powiedzieć. Więc tak mi zaświtało, no jakie teraz wydasz świadectwo, no twoi koledzy weszli, no i nie wiem, po prostu to nie chodzi o to, żeby wydać jakiś osąd, bo każdy czuje się w tym wolny oczywiście, nie? Ale jest to pewnego rodzaju okazja, jest to pole manewru, nie bez powodu być może ten człowiek tam był i wiecie, ja w końcu nie wszedłem, oni weszli do tej Żabki i pytam się tego pana uprzejmie, czy mogę panu w czymś pomóc? No i ten pan powiedział, że zbiera pieniądze i w chwili obecnej potrzebuje 50 groszy. No i wszystko się gdzieś tam w głowie łączy samo, o co chodzi i zadałem mu pytanie, czy mógłbym panu na przykład kupić jedzenie, czy pan potrzebuje jedzenia. On mi pokazuje tam te swoje toboły, te torby położone gdzieś tam przy murze. On jedzenia ma bardzo dużo i tutaj chodzi o te 50 groszy, bo ono jest po prostu kluczowe, będąc szczerym. No mówi, po prostu potrzebuje się napić. Ja mówię, wie pan co, no to mamy problem. Bo ja niestety ręki nie mogę przyłożyć do dalszego pana alkoholizmu, ale chciałbym powiedzieć, że może pan zmienić swoje życie, że jest osoba, do której wystarczy zawołać i ona może zmienić okoliczności Pana życia, że Pan nie musi tak zaczynać dnia i nie musi Pan pić alkoholu. I mówię, wystarczy do Niego zawołać. I jest to Pan Bóg. I wiecie, on był no, po prostu dość mocno podchmielony i on mi mówi, że on przeprasza za problemy, bo on do nikogo nie będzie wołał i jemu chodziło tylko o te 50 groszy. I w takim razie, jeżeli jest to problem, no to wiadomo, że na tym przestaniemy. I wiecie, w zwiastowaniu Ewangelii też nie chodzi o to, żeby wziąć po prostu tą Biblię w cudzysłowie i walić tą Ewangelią kogoś po głowie. I czasem jest tak, że widzimy, że ludzie są oporni, ale te słowa mają moc. To wyznanie ma moc. Wiecie, za kilka miesięcy może się okaże, że on się obudzi i powie, spotkałem w życiu takiego człowieka, który mi powiedział, że ostatnią deską ratunku dla mnie jest Bóg, ale ja muszę zawołać. I to jest ważne. Sianie jest ważne. Czasem pomimo tego, że grunt jest ciężki, to trzeba tą robotę robić. Po prostu trzeba tą robotę robić. I w niedzielę, gdy wracałem po nabożeństwie wraz z moją żoną, postanowiłem zjechać do sklepu, do pewnego sklepu. Tutaj specjalnie nie przytoczę, gdzie ten sklep jest i w jakiej miejscowości. Coś tam naszła mi ochota na coś słodkiego i gazowanego niestety i po prostu chciałem sobie coś tam kupić. I byłem w sklepie i przede mną stał taki pan, który dość dziwnie się zachowywał i kupował alkohol. No i on był już mocno podchmielony i bardzo byłem zbulwersowany tym, że ekspedient sprzedał mu alkohol. On się troszeczkę tam gubił już w tym wszystkim. Było widać, że miał troszeczkę wlane i wchodzę do auta i mówię, Klaudia, patrz, ten pan jest, no on jest pijany. I tak patrzę w tym momencie i on podchodzi do skutera. I mówię, pijany gościu przyjechał skuterem i jeszcze kupił alkohol. I wiecie, tak mnie to siekło na początku, że mówię, Klaudia, no wiesz co, ja będę dzwonił na policję, nie? Bo ten człowiek jest po prostu niebezpieczny, nie? Czasem o takich rzeczach słyszymy. To nawet nie chodzi o to, że sam dla siebie jest niebezpieczny, ale stwarza też zagrożenie dla innych. W końcu spasowałem, bo byliśmy umówieni z Elą i Markiem Czajkowskimi na godzinę 15:30 i gdzieś tam już pojechaliśmy do domu, ale znowu Bóg mi pokazuje, widzisz Błażej, jest kolejny człowiek, który potrzebuje pomocy. Wiele nie trzeba robić. Wiele naprawdę nie trzeba robić. Bo ci ludzie dosłownie, oni się proszą o to, żeby do nich podchodzić i zwiastować coś, czego oni nie znają. Prawdziwego i żywego Boga. I będąc tutaj w tygodniu w Cieszynie, byłem nieopodal sklepu Żabka, raczej zakupów typu bułki, chleb nie robię w tym sklepie, ale akurat potrzebowałem kupić dwie bułki, a że byłem blisko tego sklepu, to wszedłem do tego sklepu i zacząłem wybierać bułki. Odwróciłem się, nie wiedziałem kiedy. W tym sklepie już była taka pani, stała przy kasie i kupiła pół litra i do tego dwulitrową kolę na zapitkę. I jakoś mnie to tak zdruzgotało, wiecie, po prostu mówię, co się dzieje z tymi ludźmi, co się dzieje z tym światem. Biały dzień, godzina 15, pani też wyglądała ciężko, ekspedientka na pełnym luzie, nie miała żadnego problemu, sprzedała pół litra i ta osoba wyszła. I gdzieś właśnie cały ten tydzień wybrzmiewa pod tym znakiem zapytania, na ile wykorzystuję sytuacje, które mam. Bo tak naprawdę czasem szukamy dziury w całym, szukamy tej jednej prawdziwej okazji, tego fenomenalnego momentu, gdzie wszystkie czynniki pasują, to jest tu i teraz. Czasem mocno to uduchawiamy, Panie, to tu i teraz, powiedz mi, co mam powiedzieć. To tak nie polega na tym, wiecie. Ewangelia jest prosta, a my jesteśmy prostymi ludźmi. I tutaj nie trzeba wielkiego szału, wielkich fajerwerków. Widzisz osobę, nie znasz jej, mów. I to, co jest ważne właśnie w naszym życiu, to to, że spotykamy się z różnymi ludźmi w przeciągu całego naszego życia. W naszym życiu czasem pojawiają się po prostu ludzie, którzy są nam dani dosłownie na minuty i na godziny. I tych ludzi już nigdy w życiu nie zobaczymy. Pełno miałem takich sytuacji i wiem, że czasem nie zawsze po prostu wykorzystałem szansę. I dzisiejszy świat, świat, w którym żyjemy, jest światem otwartym, jeżeli chodzi o głoszenie Ewangelii. Przede wszystkim możemy to robić na różnych portalach społecznościowych. Możemy wykorzystywać portale społecznościowe, możemy głosić Ewangelię poprzez różne komunikatory, takie jak Messenger, takie jak Viber czy WhatsApp. I ludzie tak naprawdę są bardzo pomysłowi. Jedynym ograniczeniem w głoszeniu Ewangelii jest nasza głowa. Często nasz charakter i nasza osobowość. Bo bardzo dużo zrzucamy na nasz charakter i na naszą osobowość. I ja też z tym miałem problemy, w cudzysłowie szukałem jakiegoś usprawiedliwienia, ale tutaj nie ma wytłumaczenia. To jest nakaz, który wybrzmiewa jasno. Idźcie, zwiastujcie wszystkim narodom, wszystkim ludziom, wszystkim narodom. I to, co jest właśnie takie specyficzne, to, że takie osoby, które właśnie spotkamy, stają się pewnego rodzaju niewykorzystanymi szansami w naszym życiu. Czasem może zdać się to naprawdę przykre i te szanse w naszym życiu, które się pojawiają, które przede wszystkim wierzę, że daje nam Pan Bóg, bo jesteśmy osobami, które wierzą i wyznają, że w naszym życiu nie sprzyja nam los, nie sprzyja nam fortuna, zbieg okoliczności. Oczywiście wszystkiego też nie musimy tak udohawiać, bo czasem po prostu okoliczności życia bądź okoliczności danej sytuacji są dobre. Ale gdy zastanowimy się nad tym, możemy sobie pomyśleć w takiej sytuacji, że możemy to porównać, te niewykorzystane szanse, do pociągu. Jeżeli do niego nie wsiądziesz, to on odjedzie bez ciebie. Powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli do tego pociągu nie wsiądziesz, to on po prostu odjedzie bez ciebie. Nie będzie na ciebie czekał. Co to oznacza? Oznacza to, że nie można cofnąć i wrócić do niewykorzystanej szansy. Dlatego szanse, które daje nam każdy dzień, trzeba po prostu wykorzystać. Bo istnieje takie ryzyko, żebyśmy przez przypadek po prostu nie zostali tak zwanymi ekspertami do niewykorzystanych szans. I tutaj na koniec chciałbym przytoczyć fragment z pierwszego listu do Koryntian, który jest zawarty w 9 rozdziale. Przeczytamy wiersze od 16 do 17. Dziewiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian, wiersze od 16 do 17. Apostoł Paweł pisze tutaj tak. Jeśli bowiem głoszę Ewangelię, nie mam się czym chlubić, bo nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Jeśli bowiem robię to dobrowolnie, mam nagrodę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to spełniam tylko powierzone mi obowiązki szafarza. Bardzo poważne słowa wypowiedziane przez apostoła Pawła. Mnie ten 16 wiersz mocno dotyka. A biada mi, gdybym Ewangelii nie głosił. Chciałbym zostawić was z tym wierszem na koniec i pomodlimy się o to słowo, które mogliśmy dzisiaj tutaj usłyszeć z tego miejsca. Zachęcam, możemy powstać. Panie, ja Ci tak dziękuję za ten kolejny dzień Twojej łaski, który nam dałeś. Dziękuję Ci za to, Panie, że możemy się spotykać tu, w tym miejscu, jako żywy, Boży, prawdziwy Kościół, którego głową jesteś Ty sam. Panie, dziękuję Ci za każdą osobę, która dzisiaj wybrała tą wspaniałą cząstkę, czyli Ciebie, aby wybrać Cię tu, w tym miejscu, mieć z Tobą czas relacji, Panie. Dziękuję Ci za to słowo, które wierzę, że wlałeś, Panie, do mojego serca przez Ducha Świętego. Dziękuję Ci, Panie, za ten czas, który teraz mamy. Pomimo, że jest czas pandemii, to jest bardzo dogodny czas do tego, aby nie być egoistami w naszym życiu, aby nie być takimi osobami, które zwracają uwagę tylko i wyłącznie na moje potrzeby, a są bierne, jeżeli chodzi o potrzeby innych ludzi. Panie, to też jest dobry czas, by zwiastować Ewangelię. Ja Cię tak proszę, żebyś Ty nas wyposażał, żebyśmy mogli iść dosłownie na cały ten świat, zwiastować Ewangelię. Zaczynając, Panie, tu, od tego miejsca, od naszych rodzin, od naszych domów, od naszych znajomych, od naszych przyjaciół, w naszej pracy, w naszej szkole, a także tu w Cieszynie. Panie, błogosławię to słowo, błogosławię każdego z nas w momencie, gdy udamy się do naszego domu. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen.